Chcę wszystkich serdecznie przywitać w tym drogim imieniu Pana i życzę nam wspólnie obfitego błogosławieństwa Bożego w tym dniu, w tym popołudniu, tak jak przedtem już było powiedziane. Pragniemy, aby zawsze była pełna sala, bo to poselstwo, które mamy, jest rzeczywiście poselstwem Bożym. Tą Ewangelią Jezusa Chrystusa ze wszystkim, co do tego należy, ze wszystkimi obietnicami na czas końca, ze wszystkim, co Bóg w swoim planie ma i właściwie byłoby najlepiej, gdyby cały świat dowiedział się o tym, co Bóg ma w zamiarze z ludzkością, jak Jego plan wygląda i w jaki sposób On w naszych dniach przyprowadza go do wypełnienia i zakończenia. Zanim będziemy się modlić i prosić Boga o Jego błogosławieństwo, chciałbym przeczytać słowo z Łukasza w rozdziale 4. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, od wiersza 17 do 22. Proszę, abyśmy wszyscy powstali do tego. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, od 17 do 22 wiersza. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, aby zwiastować miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego, i mówili: Czyż ten nie jest synem Józefa? Tak daleko to słowo. Ojcze Niebieski, prosimy Ciebie o Twoją łaskę, o Twoją obecność, o prowadzenie Ducha Twego Świętego, przez Ducha Twego Świętego. O Boże, Ty nie jesteś jakąś iluzją czy wyobrażeniem. Ty jesteś Stworzycielem nieba i ziemi. Ty jesteś tym najwyższym sędzią, Zbawicielem. Panie, Ty jesteś osobistym Bogiem, który nawiązał społeczność z ludźmi. Ty nas stworzyłeś na obraz swój. Panie, prosimy Ciebie, mów Ty przez Twoje słowo i przez Twego Ducha. wyjątkowy sposób. Mów do nas, ucisz nas przed Twoim obliczem, abyśmy mogli usiąść u stóp Twoich i słuchać słów Twoich ust, abyśmy mogli przyjąć do serc naszych, byś mógł nas pobłogosławić, a my mogli przynieść owoc. Wspólnie prosimy Ciebie o to, pomóż nam tę codzienność ze wszystkimi troskami i problemami. Pomóż nam to odłożyć. Przebacz nam nasze winy i bądź nam łaskaw i miłościw. Ukoronuj nas łaską i miłosierdziem, abyśmy i my z Twoim sługą Dawidem mogli się przyłączyć i powiedzieć: uwielbiaj duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, Jego święte imię. On, który przebacza wszystkie Twe winy i wszystkie ułomności uzdrawia. Racz Ty dzisiaj uwolnić, wyratować i pobłogosławić, umiłowany Panie. Ty, który zmartwychwstałeś, objaw się Ty jako ten żywy, jako ten mówiący, jako ten działający i obecny, jako ten, który przyjdzie wkrótce, oblubieniec naszych dusz. Jeszcze raz prosimy Ciebie o to, bądź Ty między nami według słowa obietnicy, którą Ty sam dałeś. Gdzie dwóch albo trzech się zgromadzi w moim imieniu, tam jestem pomiędzy nimi. Bądź Ty dzisiaj między nami i uczyń nam według Twej łaski i miłosierdzia Twego. Dziękujemy Tobie za to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Możecie usiąść. W dzisiejszym dniu nie będziemy tylko rozpatrywać jakiegoś tematu, ale cały rząd miejsc Biblii będziemy rozpatrywać, aby tak obszernie pozwolić Bogu dojść do Słowa. I dobrze by było, gdybyście sobie te miejsca Biblii zapamiętali i może później sami jeszcze raz przeczytali, bo tak jest nam przekazane o tym zborze w Berei, że oni byli szlachetniejszego usposobienia i badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Jest to absolutnie koniecznym, potrzebnym, abyśmy badali to, co jest głoszonym, ale tak samo jest koniecznym, abyśmy to ze Słowem Bożym badali, porównywali. Nie z naszą własną nauką, czy jakąś nauką jakiegoś zboru, do którego należymy, czy do jakiegoś kościoła, czy wolnego kościoła. Abyśmy nie osądzali z własnego punktu widzenia, ale wpierw nas samych postawili na Bożym stanowisku, i które jest w Biblii postanowione dla nas. I gdy na tym biblijnym, Bożym stanowisku stanęliśmy, wtedy ciągle jeszcze jest koniecznym i potrzebnym, aby w tych myślach Bożych myśleć i pod tym namaszczeniem i kierowaniem Ducha Świętego to Słowo tak widzieć, jak to prorocy i apostołowie widzieli. Bez własnych mniemań i interpretacji, ale po prostu przez objawienie Ducha Świętego trafić ten punkt, jak to u proroków i apostołów tak było. To było. Jeszcze raz chciałbym to wyrazić, drodzy i szanowni państwo i bracia i siostry, że naturalnie Bardziej by mnie cieszyło, gdybym widział tysiące ludzi przede mną. Ja należę do tych, którzy mieli ten przywilej do wielu przemawiać i głosić. Gdzieś w tych dniach to zmieniłem, że stało się to w Kinshasa, we wcześniejszym Leopoldville. Myślę, tam był wynajęty stadion, który dawał miejsce 8000 ludzi albo i więcej. I gdy przybyłem na ten teren tam, tam już 3-4 tysiące ludzi tam było na zewnątrz. Ja byłem tego mniemania, że drzwi jeszcze nie zostały otwarte, ludzie przyszli. Cieszyłem się, że wielu przyszło. I gdy potem aż do drzwi, do wejścia się dostałem, tam nagle z prawej i lewej strony pochwyciło mnie pod ramię dwóch mężczyzn i powiedzieli, nie wpuścimy cię do wnętrza, chyba że zatroszczysz się, abyśmy i my mogli słuchać kazania. Zobaczcie, ta sala była przepełniona, drzwi były zamknięte i tysiące stali na zewnątrz jeszcze, aby słuchać Słowa Bożego. I oni rzeczywiście nie puścili mnie przedtem. Nie można było nic zrobić. Chyba, że im było zapewnione, że przez przenos, przez głośniki, także na zewnątrz wszyscy te tysiące będą mogły słuchać na zewnątrz. Tutaj z przodu widzę miłą, starszą damę. Myślę, że znam ją na dłużej. Ona w 1953 roku w wielkiej konferencji w Bornum, w Harz, słyszała, jak głosiłem. Tam byłem jeszcze bardzo młody. Ja w wieku 18 lat rozpocząłem głosić. Potem, gdy odczułem Boże powołanie, które potem od Pana otrzymałem potwierdzone 2 kwietnia 1962 roku. Więc przejdźmy teraz do tematu, do naszego tematu dnia. Oznajmiliśmy, że niektóre rzeczy poruszymy i zmienimy. Rozchodzi się o te największe wydarzenia poruszające cały świat, które mają wielkie znaczenie. Rozchodzi się o to pytanie, gdzie te wydarzenia prowadzą i gdzie się przyłączą. Rozchodzi się o to, czy to przyobiecane powtórne przyjście Jezusa Chrystusa rzeczywiście stoi blisko przed nami. Czy na wszystkie te pytania istnieją tylko odważne odpowiedzi, które sobie sami przygotowujemy, albo czy są jasne wypowiedzi w Słowie Bożym na ten temat? To są właśnie te punkty, które chcemy dzisiaj poruszyć, aby naprawdę Bożą orientację otrzymać. Bo gdy ludzie się pomylą w jakichś ziemskich rzeczach, czy może w przebiegu swojego zawodu, czy wykształcenia, czy podejmują jakieś fałszywe decyzje w życiu, których żałują i potem znowu je podejmują, to jest inna sprawa. Ale gdy rozchodzi się o wieczność, gdy rozchodzi się naprawdę o to, jak Amerykanin mówi, the way of no return, gdy rozchodzi się o to, aby iść tą drogą, na której nie można już zawrócić, nie ma powrotu, ale która prowadzi nas do wiecznego przeznaczenia, wtedy jest koniecznym, aby wiedzieć, czy ta sprawa ma jakiś cel, czy ten cel jest boski i biblijny, albo czy my sobie samym, czy innym coś tylko tak sobie przedkładamy. I jest tak wiele głosów na ziemi i proszę, abyście to właściwie zrozumieli. Ja nie jestem tutaj po to, aby mi pozwalać sobie na jakiś osąd, ale jest tak wiele głosów i wszystkie mówią, że są od Boga, że wszyscy są, mają rację i tak dalej. Mamy tak wiele kościołów i wolnych kościołów, tak wiele zborów i ugrupowań, aż do tych najmniejszych grupek. I wszyscy mówią, my mamy rację i do nas musicie przyjść, aby być zbawionym. I z tym zbawieniem rozpoczął już Kościół rzymski i to stoi, i to jest napisane czarne na białym w literaturze i mówi się, kto nie ma Kościoła jako matkę, nie może mieć Boga jako ojca, za ojca. I jeszcze wiele innych rzeczy. Człowiek jest zbawiany przez całe swe życie, aż od pokropienia niemowląt, aż do końca i potem na końcu musi być przyznane, że ten brat czy siostra nie poszli w górę, ale w dół wynalezionego czyśćca i tak dalej. Ja to zmieniam tylko po to, proszę, nie z krytyki, ale z bólu duszy, dlatego że miliony ludzi w imieniu Bożym i z Biblią i z fałszywie interpretowanym słowem są prowadzani w błąd z wielką z muzyką i atmosferą i tak dalej, są prowadzeni obok tego, co Bóg chciał. I to jest wielki ból. I gdy przejdziemy do wszystkich tych wolnych kościołów i ugrupowań i gdy potem się widzi, że także jeszcze w tej właściwej sprawie, o którą się rozchodzi, jest prowadzony obok, wtedy człowiekowi robi się całkowicie źle. Ja jestem człowiekiem, który zna kościoły i wolne kościoły. Ja pochodzę z tych kręgów i gdy te uwagi czynię wtedy naprawdę dlatego, że żeby nas wprowadzić w ten szok, żeby nikt nie mógł polegać na tym, że ta rzecz automatycznie się zgadza, ale każdy musi przekonać się na podstawie Słowa Bożego, czy to naprawdę rzeczywiście zgadza się z tym, co apostołowie i prorocy w imieniu Pana głosili. Czy ta praktyka, której dzisiaj dożywamy z tą ze zboru pierwotnego się zgadza i pokrywa. I z tego powodu chcemy mieć krótką godzinę biblijną, aby potem także na tą część, która dotyczy czasu końca, przyjść, bo według mego przekonania jest to bardzo, bardzo ważnym. W chrześcijańskim okresie czasu zboru, czy okresie czasu, są dwie generacje szczególnego znaczenia, co dotyczy proroczego charakteru i przebiegu historii zbawienia. Ta pierwsza generacja żyła przy pierwszym przyjściu Chrystusa. I gdy chcemy zrozumieć, co Bóg zgodnie ze swoim słowem teraz czyni, wtedy musimy także spojrzeć wstecz, aby widzieć, co On wtedy uczynił. Wtedy On posłał tego, który miał przygotować drogę. Można by zapytać, czy Bóg Pan potrzebował człowieka, który by Jemu przygotował drogę, który wszystko tak ładnie dla Niego przygotował? Ale tak jest napisane. I ja chciałbym przeczytać Wam te dwa miejsca ze Starego Testamentu, abyśmy mieli ten mały wgląd w to, co Bóg czyni. Mianowicie z Izajasza 40. Z Izajasza 40 rozdział od wiersza 3. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. A to drugie miejsce jest napisane u proroka Malachiasza. W 3 rozdziale, wiersz 1. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Te dwa miejsca Biblii znajdujemy u Marka W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, tutaj w podsumowaniu, tutaj ten mąż Boży w Nowym Testamencie bezpośrednio to boskie wydarzenie na podstawie słowa proroczego postawił. Tak rozpoczął się Nowy Testament. Z jednej strony z wypełnieniem się biblijnego proroctwa, a po drugie, że ci mężowie Boży Nowego Testamentu to boskie wydarzenie zbawienne, które teraz obserwowali, mogli tego dożyć i to na podstawie proroczego słowa postawili. Ja czytam teraz z Ewangelii Marka, z Marka pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka, oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Co chcę ja, co chce Bóg nam dzisiaj przez takie słowo powiedzieć? Nie, ja myślę, ja mniemam, być może, ale przez Boga posłani mężowie pod prowadzeniem i inspiracją Ducha Świętego w Starym Testamencie przepowiedzieli, co miało się stać. W Nowym Testamencie to zostało biblijnie uporządkowane, co się stało. I Stary i Nowy Testament zgadzają się stuprocentowo ze sobą. Uwielbiony niech będzie imię Pańskie. Jeżeli dzisiaj zostaliśmy przez Boga, otrzymaliśmy przez Boga zlecenie, aby zwiastować Jego Słowo, to nie po to, aby kilka historyjek opowiedzieć, czy jakieś porównania interpretować, ale w tym decydującym momencie historii zbawienia musimy ludziom na podstawie Starego i Nowego Testamentu te obietnice i potem także wypełnienie tych obietnic móc przedstawić przed oczy. Widzicie, w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale został Pan Jezus zapytany odnośnie Jana Chrzciciela jako tego, który przygotował drogę i który został posłany. I on dał tutaj odpowiedź u Mateusza 11. Tutaj czytamy od wiersza 9, Mateusza 11, 9 wiersz. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano. Oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę Twą przed Tobą. Tutaj Pan Jezus złożył świadectwo o Janie Chrzcicielu i tak samo nie mówił od ręki, ale to, co powiedział, to zostało biblijnie ugruntowane. O to się dzisiaj rozchodzi. Nie robienie jakiejś atmosfery z wieloma halleluja i tak dalej, ale prawdziwe zwiastowanie prawdziwego Słowa Bożego, aby ludziom w tej generacji Boga i Jego plan zbawienia przybliżyć, aby mogli podjąć swą decyzję. I jeśli chcą mieć udział w tym, mogli zdecydować, czy chcą mieć udział w tym, czy nie. I na początku u Łukasza 4 czytaliśmy, tam nasz Pan, podano mu proroka Izajasza i on otworzył rozdział 61 i czytał z tego miejsca. I nagle, gdy przestał czytać, powiedział, Dzisiaj to pismo wypełniło się przed waszymi oczyma. I zamknął tą księgę i te słowa wyszły z jego ust. A więc nasz Pan, prorocy i apostołowie, to było to samo boskie źródło, z którego oni czerpali, to samo słowo. U Hebrajczyków, pierwszy rozdział w wierszu pierwszym jest napisane, że Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał dawnymi czasu do ojców przez proroków, ale na końcu dni przemówił do nas przez Syna. I w Synu Bóg wszystko podsumował. Całe Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i my ujrzeliśmy Jego chwałę, tą chwałę jednorodzonego Syna od Ojca w pełni łaski i prawdy. Mężowie Boży, czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie, zawsze to, co właśnie w planie Bożym stało na porządku dziennym, to oni ludowi podawali i mówili o tym i o tym pisali. Chciałbym kilka miejsc, które dotyczą odpowiedzialności, która jest związana z Bożą odpowiedzialnością. Chciałbym z listu do Kolosan, pierwszy rozdział. List do Kolosan, pierwszy rozdział, 24 wiersz. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest zbór. Tego zboru sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Zauważamy przecież, że tutaj nie mówi jakiś teolog czy filozof, ale mąż Boży, który jest świadomy swej odpowiedzialności przed Bogiem. On przecież wiedział, że nie działał w swej własnej sprawie, ale w mocy Bożego powołania został postawiony do tej służby. On nie miał wyboru, bo Bóg postanowił go do tego. I on mówi tutaj, tego zboru sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was. Postanowieniem Boga, nie jakiegoś gremium, czy seminarium, czy gdzieś, ale przez Boga zostało to mu darowane. W spojrzeniu na was, ze względu na was. I po co? Co było tym celem? Aby to słowo w pełni rozgłosić. I czytamy także u Izajasza 55, że ono, to słowo nie powróci na pusto z powrotem, ale wykona to, na co Bóg je posyła. I u Rzymian w 8 rozdziale jest napisane, przepraszam, w rozdziale 10, jak może kto zgłosić bez tego, żeby był posłany? Jak mają ludzie wierzyć bez tego, żeby mogli słuchać? A więc dopiero wtedy może Bóg przez swoje słowo wykonać to, na co zostało posłane. Gdy to szczególne słowo obietnicy zostało głoszone, w wierze zostało przyjęte i Bóg nad tym słowem może czuwać, nad tym słowem, które przyjmujemy, aby potem w nas i przez nas mogło się stać realnością. Tutaj dzisiaj nie rozchodzi się o jakąś teorię. Dzisiaj rozchodzi się o Bożą realność w Twoim i w moim życiu. Widzimy, że u Jezusa Chrystusa, naszego Pana, tego, u tego słowa, które stało się ciałem. Jak to się stało? Ten anioł Gabriel przyszedł do Marii, przekazał jej to poselstwo, że porodzi syna, któremu ma nadać imię Emanuel, bo on swój lud zbawi od grzechów. Widzicie, to jest ta droga Boża, to słowo obietnicy. I gdy to słowo obietnicy będzie przyjęte, wtedy przychodzi duch obietnicy, aby to słowo, które przyjęliśmy, w nas ożywić. Tylko wtedy jest możliwe znowu zrodzenie. Dzisiaj istnieje wielu, którzy mówią o znowym zrodzeniu, o nawróceniu i innych przeżyciach. I jak wczoraj czy przedwczoraj w Hamburgu albo w Berlinie powiedziałem, podczas moich ostatnich lotów do Stanów Zjednoczonych, pozdrowiła mnie stewardesa tymi słowy: czy jest pan znowu zrodzony? Ja powiedziałem: naturalnie, jestem znowu zrodzony, ale jak to wygląda z panią? I to było tak, taką moją spontaniczną reakcją. I potem zostało mi powiedziane: połowa mieszkańców Stanów Zjednoczonych jest, są znowu zrodzonymi ludźmi, Jimmy Carter i tak dalej, kimkolwiek są. Gdyby to tak było, wtedy chcielibyśmy Bogu z całego serca dziękować. Wtedy świat już dzisiaj by inaczej wyglądał. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, w 3 rozdziale: zaprawdę powiadam ci, chyba że ktoś będzie znowu zrodzony, w innym przypadku nie ujrzy Królestwa Bożego. My możemy głosić o Królestwie Bożym, możemy o tym śnić i śpiewać, ale nie ujrzymy tego, chyba że zostaliśmy przez to boskie nasienie Słowa, przez spłodzenie Ducha Świętego, zostaliśmy znowu zrodzeni ku żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Drodzy Państwo, bracia i siostry, nie przyszliście tu po to, abym zaprezentował Wam tutaj wyposażenie tego pomieszczenia czy trochę religijnej atmosfery. Dzisiaj jesteście tutaj, czy wiedzieliście to przedtem, czy nie, to nie odgrywa żadnej roli. Teraz to wiecie, najpóźniej teraz. Dzisiaj jesteście tutaj po to, abyście przez Boga, o Bogu byli poinformowani, abyście byli zapoznani z tym, co On w swoim słowie przepowiedział. A reszta jest potem wam pozostawiona, abyście podjęli decyzję. I w dniu sądu nikt nie będzie mógł się poskarżyć u mnie, że podjął niewłaściwą decyzję, się nie powiodło, ale gdzieś obok. U Jakuba 1 czytam, co dotyczy tego tematu, to co właśnie tutaj poruszyliśmy. U Jakuba 1 rozdział, wiersz 18. W niemieckim tłumaczeniu jest: z miłości, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. A więc rzeczywiście są zawsze dwie rzeczy, ta teoria i praktyka. W teorii, gdy dzisiaj przez ugrupowania idziemy i pytano by się, czy jesteś znowu zrodzony, wtedy wszyscy są znowu zrodzeni i nie można nikogo znaleźć, kto w wierzących okręgach by to zaprzeczył. Ale gdzie są ci ludzie, którzy to słowo prawdy przyjęli jako Boże nasienie, które jest warunkiem do narodzenia z Boga? Przez wiatr albo deszcz nie przychodzi narodzenie. Tam musi być istnieć nasienie. Nasienie istnieje tam, gdzie jest zjednoczenie, pojednanie miłosne. I tak musi Bóg być złączony z Bogiem i to boskie nasienie musi być włożone do Jego serca. I wtedy Duch Święty przychodzi ponad to boskie nasienie, aby nowe boskie życie w nas stworzyć i z dzieci ludzkich móc uczynić dzieci Boże. To jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. To jest czysta prawda. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, wiersz 23. Czytamy następujący tekst. 1 Piotra, 1 rozdział, 23 wiersz. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. To byli mężowie Boży. Oni nam tą prawdę zwiastowali. A więc teraz jest to pytanie, czy my osobiście mieliśmy i uczyniliśmy to przeżycie z Bogiem. I ja powiem wam, dlaczego stawiam tutaj to pytanie. Paweł pisze do Koryntian. Ten naturalny człowiek nie przyjmuje nic, co jest z Ducha Bożego. To jest jemu głupstwem. Duchowe sprawy muszą być duchowo zrozumiane, ale zanim może się to stać, musi to narodzenie z Ducha i napełnienie Duchem Świętym musi się stać, abyśmy z Jego pełni mogli czerpać łaskę ponad łaską. Przeczytam wam te słowa z 1 do Koryntian, 2 rozdział. Można by wiele wierszy czytać. To możecie czytać. Tutaj teraz w 1 do Koryntian, 2 rozdział, od wiersza 6 do 16. Przeczytam wiersz 14 teraz. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Myślę teraz na tego człowieka, to był profesor Bruna, który miał wysoki stopień między tymi protestanckimi profesorami teologii w Basel, Zurychu i innych miastach, Marburg i tak dalej. I on pisał o tej tajemnicy boskości. I on pisze tam i przedstawia, że można rozumowi mówić ciągle znowu, że tam na górze jest trzech, którzy mają być jedno. Pomimo to pozostaje tylko przy nakazywaniu rozumowi. Nie jest to do pojęcia. Nie było jemu tak darowane, aby widzieć objawienie Boże, jakim jest. Mianowicie, że nie trzech jest zgodnych, ale że ten jeden Bóg się jako Ojciec w Synu i przez Ducha Świętego objawił, aby swój plan zbawienia z ludzkością móc urzeczywistnić. Przejdźmy z powrotem do tego, co słudzy Boży otrzymali jako zlecenie od Pana. Do tego przeczytam z 1 do Koryntian, 4 rozdział. 1 do Koryntian, 4 rozdział, tylko dwa wiersze. Od pierwszego. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Bóg ma tajemnice, które nie są dostępne i zrozumiałe dla całej szerokiej masy. Gdy myślimy o Mateuszu 13, wtedy Pan wziął swoich uczniów na bok, na stronę i powiedział, wam to jest dane, abyście poznali tajemnice Królestwa Bożego. Innym to nie jest dane. I potem on podsumowuje, co chciał wyrazić, mianowicie w następujących wierszach i słowach. Mateusza 13, wiersz 16 i 17. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. A więc, ale wasze oczy są błogosławione, że widzą. Ja nie jestem Bogiem. Ja nie mogę pozwolić sobie na osądzanie tego, dlaczego ten jeden wierzy, a drugi nie wierzy. Ten jeden widzi, drugi nie widzi. Ten jeden daje się zbawić, drugi idzie na zgubę. To nie leży w mojej decyzji. To jest wolą Bożą, żeby wszystkim ludziom było pomożone i żeby wszyscy przyszli do poznania prawdy. Ale Bóg już wiedział i poznał już przed założeniem świata, kto uwierzy, a kto nie. A więc On mógł te imiona tych, którzy uwierzą, zapisać już w tą do Księgi Żywota przed założeniem świata. Tak jak to nam w Objawieniu 13 i na niektórych innych miejscach w Piśmie Świętym jest nam opisane. Przejdźmy teraz do następnego tekstu z 2 do Koryntian, 5 rozdział. I potem przejdziemy do bezpośredniego rozpatrywania, o które się rozchodzi. Dojdziemy. 2 do Koryntian, 5 rozdział, tutaj czytamy wiersz 19. Od 19 do 21. Drugi do Koryntian 5:19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. A więc tutaj mamy to dokonane zbawienie przed oczyma. Bóg chciał zbawić ludzkość. Bóg jest wieczny. Jego plan jest planem wiecznym. Bóg nie jest zadowolony z tym, żeby człowiek rozkwitał jak róża i potem przekwitał pomału i potem już go nie ma. Ale Bóg człowieka stworzył na obraz swój, aby wiecznie z nim mieć społeczność. Od upadku w grzech człowiek został zgubiony, odłączony od Boga i dostał się pod wpływ złego. I tutaj jest ten punkt. To przekręcenie i przekształcenie słowa nie ma dopiero 2000 lat, ale to rozpoczęło się już w ogrodzie Eden. Tam przyszedł wróg przez węża i powiedział, czy Bóg naprawdę powiedział? Tam wróg Boży zaczął wkładać wątpliwości w serca ludzkie, wątpliwości w Boga i Słowo Boże. I do dzisiaj jest ludzkość dręczona wątpliwościami w Boga i Słowo Boże. To są demony, które dręczą ludzi i którzy ciągle pytają, czy Słowo Boże w ogóle jest prawdą? Kto był przy tym? Kto może to potwierdzić? I tak dalej. Czy ja byłem przy stworzeniu, czy nie? Jeszcze dzisiaj egzystuje majestatyczne stworzenie, które Bóg przywołał do istnienia. To w ogóle nie jest pytaniem, czy byliśmy przy tym. Pytaniem jest, czy mamy jasny rozum ludzki i wiemy, że za tym majestatycznym stworzeniem musi być stworzyciel. Jak może istnieć stworzenie bez stworzyciela? Gdybym ja wam powiedział, że ten pulpit tutaj nędzny sam się zrobił, to byście się złapali za głowę, może za moją. Nie. Nie ma nic, co samo się uczyniło czy zrobiło. Bóg jest stworzycielem wszech rzeczy i kto rozumie trochę wszechświat i kosmos, będzie wiedział więcej niż to, że Lindbergh na końcu lat 20. pierwszym samolotem przeleciał nad oceanem. Będzie trochę więcej wiedział. Drodzy, ja byłem w 104 krajach dotychczas. Jest lepiej głosić poganom niż niewierzącym chrześcijanom. Wierzycie mi? Bo tam można z Bożym poselstwem jeszcze naprawdę z całego serca to Słowo Boże zwiastować. Tutaj trzeba... jest zawsze to pytanie. Proszę to udowodnić. I tego dnia nie zapomnę. To był człowiek z Hamburga. Z nim byłem razem na statku z Europy do Neufundland. I on widział, jak czytałem w Biblii. Tam było 11 dni, miałem czas czytania Biblii. I on potem przyszedł i powiedział, pan czyta w tej księdze bajek? Ja sam pomyślałem, to Słowo Boże, które mi jest tak kosztownym, to on określa jako bajki? Ja powiedziałem, szanowny panie, niech się panie martwi, my podczas tej podróży jeszcze się spotkamy. I zobaczcie, to wkrótce się stało. I to było tak daleko. On chciał wszystko mieć udowodnione. I miałem mu wszystko pokazać. Ja mu powiedziałem na koniec, gdy pan mi swój rozum pokaże, wtedy ja panu pokażę Boga. I on zaczął podskakiwać i tak dalej. Powiedziałem, proszę pokazać mi teraz tu na miejscu pana rozum. On powiedział, to nie mogę, tego nie mogę. Pan jest zbyt głupi, aby pokazać mi swój rozum, a oczekuje ode mnie, aby mi ja panu pokazał wszechmogącego Boga? I wtedy się zaczęło. Wtedy byłem jeszcze młody i tak dalej, a dzisiaj się postarzałem. Widzicie, o co się rozchodzi w tych dniach? Rozchodzi się o to, abyśmy Bogu dali rację i niczego nie pociągali w wątpliwość, co on w swoim słowie powiedział. Dzisiaj tutaj w tym tekście, 2 do Koryntian 5, ci słudzy Boży są określeni jako posłańcy Chrystusa, którzy stoją, zostali postawieni w urząd, powołanie i odpowiedzialność, mianowicie, aby wołać w miejsce Chrystusa. Pojednajcie się z Bogiem. To pojednanie Boga z ludzkością stało się w Chrystusie. Istnieje tylko jedno Boże osobiste objawienie na ziemi i ono jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Prorocy mówili o Nim i to Słowo rozległo się do nich, ale był tylko jeden, który mógł powiedzieć, kto mnie widzi, ten widzi Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Tak więc Bóg był w Chrystusie i pojednał świat z samym sobą. To jest dokonane ze strony Bożej, doskonałe i dokonane dzieło. Tylko my musimy przyjąć to, co Bóg nam z łaski już darował. I dlatego to zwiastowanie Ewangelii, aby ludzie uwierzyli. I teraz chciałbym przeczytać z listu do Tytusa pierwszy rozdział. Tytusa pierwszy rozdział od wiersza 1 do 3. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa, w służbie wiary wybranych Bożych, i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego. Tutaj przychodzimy na ten punkt. To słowo, ten plan Boży od wieczności już był postanowiony. Prorocy przepowiedzieli, co miało się stać i potem apostołowie te przepowiedziane i wypełniające się fakty uporządkowali i mogli następująco. We właściwym czasie, w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, byli mężowie, którzy nie sami z siebie wystąpili. Myślę, to jest w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, że kto sam z siebie mówi, ten składa świadectwo o sobie, ale kto mówi w imieniu Pana, ten poświadcza Pana. Dwa miejsca Pisma. Jedno z Jana 8, wiersz 12. Tutaj mówi nasz Pan. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie ze mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale czytamy od wiersza 16. Jana 7, 16. Na to odpowiedział im Jezus mówiąc, nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. I teraz ten punkt. Słuchajcie proszę dokładnie. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. A więc, to jeszcze dzisiaj się zgadza. Tylko ten, kto jest z całego serca gotów, aby poznać wolę Bożą i czynić ją, tylko jemu będzie wola Boża objawiona. Wszyscy inni mają wrodzony sprzeciw i sprzeciwiają się Duchowi i Słowu Bożemu. Tylko jak jest napisane, przeczytam to jeszcze raz. Na to odpowiedział im Jezus mówiąc, moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Co za wspaniałe słowo. Ja jestem Bogu tak wdzięczny, że nie muszę być przedstawicielem jakiegoś zboru, ani nawet jakiegoś swego własnego dzieła misyjnego, ale Bóg postawił mnie w tą sprawę. Ja chcę wszystkim służyć, wszystkim dzieciom Bożym. Tak jak raz Kajfasz prorokował odnośnie naszego Pana, gdy On będzie uniesiony, ten wtedy pociągnie wszystkie dzieci Boże do siebie. Dzisiaj nie rozchodzi się dzisiaj o budowę jego zboru, jakiegoś zboru, ale dzisiaj rozchodzi się o wywołanie, o przygotowanie, o dokończenie zboru Jezusa Chrystusa. Jaki zbór mamy budować? Drodzy, dzisiaj jesteśmy tutaj i nawet gdy to znaczy jakiś szok, to niech tak będzie, ale dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby słyszeć Boże prawdziwe słowo. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, ja chcę budować mój zbór, a bramy piekieł go nie przemogą. On nie powiedział do Piotra, buduj ty mój zbór. On nie powiedział Pawłowi, buduj ty mój zbór, ale on postawił do zboru różne te służby, ale on sam zbór zbawił, on buduje zbór, on dokończy zbór i on przyjdzie znów, aby swój zbór zabrać, który on na krzyżu na Golgocie wykupił. A więc nikt nie może powiedzieć, to jest ten zbór tego czy tamtego, ale gdy staliśmy się dziećmi Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jesteśmy częścią zboru Pana, który On ze wszystkich ludów, narodów i języków, ze wszystkich denominacji wywołuje, mianowicie wszystkich tych, którzy są znowu zrodzeni ku żywej nadziei i przez Ducha Świętego w jedno ciało są ochrzczeni. Zgodnie z 1 do Koryntian 12 od wiersza 12. Przejdźmy teraz do tego, boskiego zlecenia. Do tego przeczytam Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, wiersz drugi i trzeci. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, drugi i trzeci wiersz. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Istnieją dwojakie rzeczy. Istnieje to, co ludzie sobie wyobrażają, że mają jakieś zlecenie. I są także ludzie, którzy stoją w Jego zleceniu, którzy w ogóle by nie wiedzieli, co mieliby robić, chyba że zostaliby szczególnie, otrzymaliby zlecenie. Gdy spojrzymy w Stary Testament, wtedy te zlecenia mężów Bożych były różnorodne. Noe miał swoje zlecenie, Abraham miał zlecenie dla niego, Mojżesz dla niego, Jozue to zlecenie dla niego, Job i wszyscy, którzy byli, Eliasz, Elizeusz, kim wszyscy byli. Ani jeden nie kopiował tego drugiego. Każdy miał swoje oryginalne zlecenie, a o Noem jest napisane, że on wszystko czynił dokładnie zgodnie z tym, jak Pan mu nakazał. O Mojżeszu jest napisane, on czynił tak, jak jemu na Górze Świętej zostało ukazane. O Eliaszu w 1 Królewskiej 18 jest napisane, ja to wszystko zgodnie ze słowem Pana uczyniłem. A więc mężowie Boży są stawiani do tego dzieła Bożego w mocy Bożego powołania, aby zgodnie z rozwojem historii zbawienia to słowo tej godziny i to, co właśnie w programie Bożym jest, aby to ludzkości głosić i zwiastować. Prawdziwi mężowie Boży mają ten przegląd i wgląd do tego, co Bóg w przeszłości, w teraźniejszości, w przyszłości czyni i będzie czynił. Są także tacy, którzy po prostu trochę lekceważąco spoglądają na Biblię i mówią, ach, to jest taka księga, która tam trochę opisuje Izraela i to, co przed 2000 lat się stało. Co mam z tą książką począć? To wszystko są stare historie. Co mam dzisiaj w XX wieku z tymi starymi historiami? Kim byli ten Paweł, Mateusz, Piotr, Jan? Ci ludzie, co interesują mnie oni dzisiaj? Widzicie? Ale właśnie to wszystko tak nie jest. To jest całkowicie inaczej. Bóg miał swoich sług i proroków w każdym czasie. Co musimy znaleźć, to jest ta czerwona nić biblijnego proroctwa, która przebiega przez Stary i Nowy Testament, gdzie od Boga tą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość widzimy w oświeceniu i otrzymamy ten przegląd ponad tym całym planem zbawienia naszego Boga. Ja myślę, że to jest napisane w liście do Hebrajczyków w łączności ze Starym Testamentem. Tutaj u Hebrajczyków 3 mąż Boży to następujące napisał i wyraził. Hebrajczyków 3 rozdział, wiersz 5. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być napisane. W niemieckim tłumaczeniu jest napisane, aby świadczyć o tym, co miało być jako objawienie zwiastowane, nie tylko tych 10 przykazań, nie tylko wszystkie te opisy ofiar, ale on był przeznaczony do tego, aby świadczyć o tym, co miało później jako objawienie być zwiastowane. Przeczytajmy w ostatniej księdze Biblii, w pierwszym rozdziale, w objawieniu, pierwszy rozdział, objawienie, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słudze swemu Janowi. A więc nie tylko przeszłość, ale przyszłość, cała przyszłość zboru została oświecona i tych siedem listów mają proroczy i zbawienny charakter. I my żyjemy teraz w tym ostatnim okresie czasu zboru, w okresie czasu zboru do Laodycei. I z łaski to ostatnie poselstwo słyszeliśmy, w którym wszystkie tajemnice zostały podsumowane i z łaski objawione. I dlatego nie mam zwiastować jakichś częściowych prawd. Proszę, przyjmijcie to tak, jak to jest właściwie. To nie jest jakieś osądzenie, ale tylko stwierdzenie. Gdy Bóg ten nowy początek w dniach reformacji uczynił, wtedy przecież nie wszystko naraz zostało objawione. To szło krok po kroku. Usprawiedliwienie przez wiarę. To był ten pierwszy przełom. To musicie sobie tak przedstawić. Aż do średniowiecza wszyscy, czy to chrześcijanie, czy to byli Żydzi, którzy nie należeli do rzymskiego kościoła, oni byli jak wolny wiatr. Nie było otwartego zwiastowania Ewangelii. Biblia była zabroniona. Ci księdzowie mogli robić, co chcieli. I ja jeszcze dożyłem tego czasu, gdy Biblia przez katolików nie mogła być czytana. Teraz wszystko się odwróciło, bo nie było już postoju, ale wtedy to było całkiem inaczej. Gdy tylko ktoś jeden we wsi uczony mógł czytać i pastor, dzisiaj może każdy czytać, każdy pisać. Ale widzicie, Bóg uczynił nowy początek od dni reformacji. Tam byli mężowie w Szwajcarii, w Hiszpanii, w Holandii, w Niemczech, w Anglii, wszędzie. Tu Wycliffe, tam Hus, tam Zwingli i Calvin, tutaj Luther, Schwenkfeld, kimkolwiek, wszyscy byli, Erasmus w Rotterdamie. Nie było już postoju. Ten przełom nastąpił. Bóg uczynił nowy początek. I Martin Luther był największym mężem Bożym, którego mieliśmy. Schwenkfeld, jego towarzysz, on w Poznaniu szedł już ponad to, co miał Luther. Ale nie chcielibyśmy teraz jeszcze się w tym zagłębiać. W każdym wypadku prawdziwy nowy początek przez Boga został uczyniony. Potem następowało rozbudzenie po rozbudzeniu. John Wesley i wielu, wielu wystąpiło, aby zwiastować to słowo. William Booth i wszyscy, kimkolwiek byli. Potem Moody, potem Sankey i Finney. I oni przychodzili aż do przełomu stulecia. Wycliffe i Wickersdorf. Bóg miał tych mężów w każdym czasie. Ale teraz żyjemy na końcu dni. I gdy, moi drodzy państwo, panie i panowie, drodzy szanowni przyjaciele, drodzy bracia i siostry, i gdy myślicie, że nie wiem, o czym mówię, wtedy się mylicie. Ja bym nie podróżował po całym świecie, gdybym nie wiedział, o czym mówię i w kogo wierzę. My żyjemy w czasie końca. O tym będziemy za chwilę jeszcze wyraźnie mówić w podsumowaniu. Ważnym jest, abyśmy tą duchową część zrozumieli, mianowicie, że Bóg ze swoim ludem szedł od poznania do poznania, od jasności do jasności, od usprawiedliwienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa, w to dokonane na krzyżu dzieło zbawienia, do uświęcenia w Słowie Prawdy, od uświęcenia w Słowie Prawdy do chrztu Duchem Świętym, od chrztem Duchem Świętym, aż do wprowadzenia i wypełnienia całą Bożą pełnią, o której już Paweł pisał. Aż wszystko jest odnowione i w tym stanie zostało postawione z powrotem do tego stanu, w którym stał zbór na początku. Jezus Chrystus jest Alfą i Omegą, tym pierwszym i ostatnim, który jest, który był i który przyjdzie. Tak jak On na początku działał, Tak, On będzie to czynił na końcu. Zbór, który Bóg teraz wywołuje i we wszystkim jest odnawiany, musi na końcu być znaleziony w tym samym stanie, w tej samej mocy, w tej samej nauce. Wszystko musi na końcu i będzie na końcu takim, będzie takim, jak to było na początku. Gdy Jezus przyjdzie znów, wtedy jest o Nim napisane i o tym wydarzeniu Jego powtórnego przyjścia. U Mateusza 25 jest napisane: ci, którzy byli gotowi, weszli z Nim na ucztę weselną i drzwi zostały zamknięte. Są ludzie, którzy mówią, że Pan Jezus już przyszedł, ale z powodu tego trochę się uśmiecham, pomimo to, że mnie to boli, ale mówię, tak długo jak ja jestem na ziemi, On jeszcze nie przyszedł. Bo gdy On przyjdzie, wtedy ja tak pójdę. Bo jest napisane, ja idę, aby przygotować wam miejsce i przyjdę znów, aby was zabrać do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Jana 14, 1 do 3 wiersza. I tak to będzie. Jezus przy powtórnym przyjściu nie zstąpi aż na tą ziemię, dlatego ostrzegał i dał zapisać, że gdy się będzie mówić, że On jest tutaj, jest tam, czy jest na pustyni, czy jest gdzieś w komnatach, wtedy nie wierzcie w to, bo jak błyskawica rozświeca się od wschodu na zachód, tak to będzie z powtórnym przyjściem Syna Człowieczego. I gdy rozchodzi się o Słowo Boże, brat Frank nie zna kompromisów. Możecie mieć moją głowę, ale żadnego kompromisu. Słyszeliście to? Możecie mieć moją głowę. Możecie mnie ściąć, ale nie możecie ode mnie mieć żadnego kompromisu, jeśli chodzi o Boże Święte Słowo, bo zostałem przeznaczony do tego, aby tą prawdę Słowa Bożego głosić i jestem gotów zapłacić to śmiercią. To było wyraźne. Teraz idziemy dalej. Teraz będzie trochę lepiej. Kto musi iść, może odejść. Nie gniewam się na nikogo. Dla wszystkich jest czas ograniczony. Amen.